Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z artystką znaną jako Ranko Ukulele. To Marta. Wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka, a także jurorka talent show Top Vocal Wielkopolska. W Radiu Poznań, o czym również będziemy za chwilę rozmawiać.
Drodzy Państwo, to jest historyczny moment tutaj dla całej rodziny Radia Poznań, bo jeszcze nigdy nie było takiego radiowego konkursu talent show Top Vocal Wielkopolska. Historyczna chwila dla nas, też dla naszego gościa. Marta Ranko-Ukulele jest z nami.
Dzień dobry.
Witam cię serdecznie. No tak się składa, że jesteś częścią tego zamieszania.
I tak jakoś wyszło, ja w ogóle nie wiem, jak to się stało.
To się, proszę Państwa, dzisiaj wszystko zacznie od godziny 17. Pierwsze w historii takie przesłuchania. Oczywiście w kolejnych dniach będą Państwo fragmenty tego sobie gdzieś tam oglądać, ale najpierw tylko my i oni, czyli ci wszyscy kandydaci. A zaczyna się to wszystko też w takim wyjątkowym tygodniu, bo to jest tydzień z Ranką Ukulele w Radiu Poznań.
Jej!
Doczekałaś się, można powiedzieć, takiego tygodnia, chociaż zasugerowałbym stwierdzenie, że nawet już wcześniej sobie na to zasłużyłaś, bo nie jedno, nie dwie i nie trzy piosenki tak naprawdę gramy w Radiu Poznań z twojego repertuaru.
Bardzo mi miło, bardzo się cieszę.
Może nawet jesteśmy rekordzistami? Bo ten
przypuszczam, że tak.
Często ten Poznań przy okazji artykułów na twój temat, prawda, czy wywiadów, w pierwszym zdaniu przeważnie podają,
tak,
że
tak.
Ten Ranko Ukulele jest z Poznania.
Bo jest jednak taki warszawocentryzm, nie? Że wszystko się dzieje w Warszawie, więc jak coś jest z Poznania, to trzeba podkreślać, proszę, z Poznania. Bo ja często dostaję na przykład wiadomości, na przykład, czy mogę przyjść jutro na jakieś spotkanie gdzieś tam. I ja mówię, ale w jakim mieście? No w Warszawie, no. Że tak ludzie jakby zakładają z góry, jak widzą człowieka w internecie, mówią, no na pewno w Warszawie, no co? Przecież nikt nie mieszka poza Warszawą.
Trochę tak jest z tym muzycznym showbiznesem, ja to słyszę od 20 czy 30 lat już nawet od różnych artystów, że właściwie, żeby zrobić taką prawdziwą karierę, to trzeba jechać do tej Warszawy.
Tak też słyszałam właśnie, pamiętam, rozmawiałam z niektórymi właśnie poznańskimi artystami, to też oni byli tak dość mocno jakby brak jakiegoś większego sukcesu przypisywali temu, że nie są w Warszawie, że mówili, o, gdybyśmy byli w Warszawie, to było inaczej. No, jesteśmy w Poznaniu, to bida i smutek. No. Ale ja się nie zgadzam się z tym do końca, bo uważam, że teraz najważniejszy jest internet i tak, który dociera wszędzie. Więc jeżeli się wystarczająco dużo pcha w internecie siebie, to jest szansa na jakieś rozpoznanie, tak mi się przynajmniej wydaje.
Czyli na razie do Warszawy się nie przeprowadzasz?
Nie, tutaj mam rodzinę. Ja mieszkałam w Kambodży wystarczająco daleko, więc muszę chwilę pomieszkać tutaj.
Są takie na przykład też opinie, nie wiem, czy one są prawdziwe w sumie, ale krążą takie, że po prostu w tej Warszawie to trzeba chodzić na jakieś bankiety.
Tak,
po prostu.
Spotkania, jakieś tam showcase'y, tak dalej. Też właśnie dużo ludzi mówi, że... Albo też wywiady, bo też właśnie jak przez jakiś czas wydawała mnie Agora, teraz jestem w My Music, ale jak wydawała mnie Agora, no to oni właśnie czasem pisali do mnie, czy możesz przyjść jutro na wywiad? No nie mogę. I dopiero... No, nie było jakby, nie mieściło się w głowie, że mogę nie być z Warszawy.
To wróćmy do tego Poznania, wróćmy do Wielkopolski. Top Vocal Wielkopolska. Jakby nie było, szukamy talentów w Wielkopolsce. No i takie najprostsze pytanie. Jak się czujesz jako osoba, która będzie po tej drugiej stronie niż zwykle?
Bardzo niekompetentna się czuję pod tym względem, bo jakby nie brałam udziału nigdy w takim konkursie. Więc nie za bardzo jakby jestem sobie... Ja zawsze zakładałam, że takie konkursy większe, typu Mam Talent i tak dalej, nie są za bardzo dla mnie, bo ja bym po prostu zeszła na zawał ze stresu. Może taki mniejszy właśnie, jak tu Top Vocal Wielkopolska, może bym bardziej była odważna, żeby pójść, ale na takie większe zawsze uważałam. Bo ja się zawsze bałam, że ja tam pójdę, ktoś mi powie, że jestem beznadziejna i ja już po prostu nigdy więcej nic nie zagram. I za bardzo właśnie się bałam, że jurorzy mają taką władzę nad tymi biorącymi udział, że mogą właśnie zniszczyć czyjeś marzenia. I ja bym bardzo nie chciała, żebyśmy my byli takimi jurorami, żeby jednak zawsze tym uczestnikom, żeby ich podbudować, żeby im powiedzieć, że nawet jeżeli nie jest super, to jeżeli jak popracują, to będzie super. Żeby nie mówić ludziom takie, a no ty to już nigdy nic, w ogóle zakop się pod ziemię i tyle.
No nie obiecujemy.
No, chyba, że ktoś bardzo będzie chciał się zakopać pod ziemią, to powiemy idź.
Obiecujemy, że będziemy stosunkowo przyjemnie nastawieni.
Tak, będziemy się... Oczywiście, no trzeba wybrać zwycięzcę, więc będzie trzeba mówić, komu idzie lepiej, komu idzie gorzej, przypuszczam. Ale żeby nie być chamskim, bo to mi się wydaje czasem w tych takich większych programach telewizyjnych się często zdarza, że ci jurorzy po prostu tak miażdżą tych uczestników i mówią im po prostu bardzo niemiłe rzeczy. I nawet, ja wiem, że to jest telewizja i że to musi być jakieś takie bardziej emocjonujące, ale czasem to jest naprawdę być albo nie być dla tych ludzi. To jest po prostu, oni już uznają tą opinię czyjąś za jedyną słuszną, za jedyną prawdę i już potem porzucą te swoje marzenia. A może by jeszcze coś z nich było.
Czyli zdarza ci się oglądać takie programy?
Znaczy oglądałam, jak byłam młodsza, tę pierwszą edycję tam Idola, czy tam Mam Talent, to oglądałam, ale to było dawno temu. Teraz nie mam nawet telewizji, więc nie wiem, ale słyszałam po prostu też od znajomych, którzy jeżdżą na takie konkursy. Sama dostałam wiadomość od Mam Talent 3 razy i za każdym razem mówiłam, że dziękuję, ja bym umarła. Więc mniej więcej wiem, a też jak dostałam te wiadomości, no to zastanawiałam się przez chwilę, więc szukałam, robiłam jakieś rozeznanie, szukałam właśnie opowieści ludzi, którzy opowiadali, jak to jest w takich programach i dlatego no coś tam o nich wiem.
Okej. Okay. A co to znaczy, że dostałaś wiadomość od Mam Talent?
Dostałam maila, w zeszłym roku dostałam 2 razy, że po prostu, że zapraszają na casting, że tutaj jest kontakt, tak dalej.
A to nie jest tak, że samemu się człowiek zgłasza, tylko oni szukają?
Znaczy, tych z internetu znajdują sami. Jest dużo muzyków właśnie, co znam, co mają jakąś obecność w internecie, to tego typu programy się odzywają do nich sami. To oni są tam po prostu tacy rekruterzy, jakby, którzy szukają odpowiednich osób w internecie i oni piszą maila, że jeśli byś się chciała zgłosić, to tutaj jest twój bezpośredni kontakt do jakiejś tam osoby, która będzie twoim opiekunem, coś tam. No, więc do mnie pisał w zeszłym roku 2 razy, a jakieś 4 lata temu ktoś raz pisał też.
Czyli piszą, a ty odmawiasz.
Tak, ja też przyznam szczerze, uważam, że ja jestem dowcipna, moje piosenki są całkiem dowcipne, ale ja nie jestem super wokalistą, no i nie da się tego jakby oszukać. Ani super dobrze nie śpiewam, ani super dobrze nie gram. Ja po prostu mam jakiś taki styl, który niektórym ludziom się podoba, ale to nie jest technicznie szczególnie doszlifowane. A uważam po prostu, że takie konkursy są dla osób po prostu technicznie lepszych niż ja.
Takich tych, którzy próbują zaimponować, prawda, samym jakby tak. Sposobem śpiewania.
Też mi się wydaje, że właśnie tego typu konkursy są najlepsze dla osób, które nie za bardzo mają jeszcze obraną drogę, nie mają pomysłu na siebie, że na przykład mają świetny głos, świetny wokal, naprawdę talent, ale ani nie piszą tekstów, ani nie komponują, bo w tym momencie wygranie takiego konkursu to jest dla kogoś potem ukierunkowanie, bo jak ten konkurs rzeczywiście się potem tą osobą zajmie, zacznie jej pisać piosenki i tak dalej, produkować, no to już wtedy ta osoba nie musi się niczym martwić, bo ma ten cały team ludzi, którzy go wykreują. A jak już ktoś jakby ma swoje piosenki i ma swoją drogę, jest mniej więcej wykreowany, to wydaje mi się, że tego typu konkurs może próbować nakierować go w inną stronę i zabrać tą indywidualność i spróbować zrobić z niego kogoś innego.
Koniec końców skomplikować mu życie, zamiast mu pomóc.
Tak, prawda? Ja właśnie zawsze myślałam, że jak pójdę do takiego programu, to pewnie mnie nakierują na bycie muzykiem dziecięcym, bo jednak te moje piosenki są odpowiednie też dla dzieci, znaczy nie wszystkie, ale niektóre. Ja mam no też taki głos dość młodo brzmiący, gram na tym ukulele, noszę kolorowe sukienki i dlatego bardziej chciałam zawsze robić to sama. Bałam się pójść gdzieś do jakiegoś większego producenta czy coś, bo się bałam, że właśnie mi spróbują zrobić ze mnie coś, czym ja nie do końca chcę być.
A już ktoś tak już próbował?
Tak, miałam różne tego typu propozycje, dlatego mniej więcej wiem, że wolę jednak mieć, może nie mieć wielkich pieniędzy, ale mieć pełną kontrolę nad tym, jak siebie reprezentuję.
To może kiedyś się narodzi ranko ukulele dla dzieci, tak?
Znaczy ja uważam, że moje piosenki są dla wszystkich i one są i odpowiednie dla dzieci, ale dorośli słyszą w nich inne rzeczy, a dzieci inne rzeczy i ja tak chcę, żeby one takie były, jak bajki Disneya, że niektórzy rozumieją takie rzeczy, niektórzy inne, a nie chciałabym się zamykać po prostu w byciu tylko artystą dziecięcym, bo to w tym momencie będzie musiał bardzo spłycić te teksty i wszystko, żeby to było odpowiednie zdecydowanie dla dzieci.
Podcast Radia Poznań.
Wspomniałaś kilka razy, że osoba na takim castingu może usłyszeć niemiłe słowa i je zbyt mocno zapamiętać na całe życie nawet. Czy to znaczy, że ty sama też się z takimi sytuacjami stykasz? W sensie, czy dotyka cię to, jeśli usłyszysz od kogoś niepochlebną opinię o jakiejś nowej piosence? Jak to?
Znaczy, już mniej. Na początku samym bardzo, bardzo mnie to dotykało. W tym momencie, przez to, że ja miałam te swoje wirale internetowe i mam ludzi, którzy mnie słuchają, to nawet jak ktoś mi napisze coś niemiłego, to wiem, że są ludzie, którzy i tak mnie lubią, że tobie się nie podoba, ale komuś innemu się podoba i to jakby przeważa, zwłaszcza, że ja mam też takich fanów dość walczących i często jak ktoś napisze mi coś niemiłego, to tam dostanie odpowiedzi i ja nie muszę walczyć swoich walk sama, co jest bardzo, bardzo miłe. To jednak jest taki plus jakby dużej obecności w internecie. Ale tak, za każdym razem przeczytam 100 komentarzy pozytywnych, przeczytam jeden negatywny i ten negatywny będę mielić w głowie i myśleć, no na pewno mają rację, no w końcu mi kto prawdę powiedział. Wszyscy inni oszukują. Pamiętam, że na początku, jak wrzucałam te piosenki, jeszcze mieszkając w tej Kambodży, one były kiepskiej jakości i ludzie pisali, że im się podoba, to ja patrzyłam na te komentarze i miałam takie, czemu kłamiesz? Czemu uważacie, że to jest ładne, jak ja wiem, że nie jest? I dopiero jak wtedy wszyscy pisali ładnie, ładnie, ładnie i ktoś napisał nieładnie, mówię, no wiedziałam. Ale teraz już, no człowiek się trochę uodparnia, no bo rzeczywiście, no zawsze się znajdą osoby, którym się nie podoba. Albo też, które w ogóle zinterpretują te piosenki inaczej niż człowiek miał zamiar. Jak jest ta moja najpopularniejsza piosenka Kluska, która według mnie jest piosenką o byciu introwertykiem, według innych jest piosenką o otyłości i krzyczą na mnie, że jak tak śmiałam, a ja to w ogóle nie to miałam na myśli.
Pamiętam, gdy pierwszy raz zagraliśmy ten utwór, to Sławek Bajew, prowadzący audycję, powiedział, że niby to takie lekkie, łatwe i sympatyczne, ale w sumie ten utwór jest chyba smutny jakiś taki.
Znaczy mi się bardziej wydaje, że on jest o akceptowaniu siebie, o tym, że nie każdy musi zdobywać ten świat i jak ktoś chce leżeć pod kocem i jeść chrupki, bo to go uszczęśliwia, to niech leży pod kocem i je chrupki, bo jednak jest to taki, że trzeba, taki pogląd, że tutaj trzeba ruszyć, zdobywać świat i tak dalej, a nie każdy to czuje, nie każdy nie ma tej ochoty iść na imprezę, poznawać ludzi i tak dalej, że człowiek czasem musi posiedzieć i ja myślę, że też w każdym jest trochę Kluski, że każdy czasem musi jednak pod tym kocem posiedzieć i jakby odpocząć i naładować baterie socjalne. Oczywiście to jest bardziej, jeśli chodzi o introwertyków, ekstrawertyków, ale mi się wydaje, że nie można też tak szufladkować ludzi, że niektórzy, każdy jest trochę introwertykiem, trochę ekstrawertykiem. Każdy się czasem zmęczy ludźmi, musi odpocząć. I według mnie to jest właśnie to bycie Kluską.
Mówisz, że nie każdy musi mieć ochotę, przynajmniej nie w każdym momencie mieć ochotę podbijać świat. A jak to jest u ciebie w takim razie? Bo jedna natura walczy trochę z drugą, prawda?
Tak, zdecydowanie. No to jest też jakby punkt zaczepienia moich piosenek, bo większość z nich pisze o tym, jak mi się nie chce, albo jak ja jestem zmęczona i tak dalej. I tak, jest to rzeczywiście, dwie natury walczą ze sobą, bo z jednej strony, no trzeba przyznać, że jakieś parcie na szkło muszę mieć, skoro wrzucam te piosenki w internet, robię te teledyski i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, jak już dochodzi, zawsze jestem podekscytowana na przykład przed koncertem, że o, będę miała koncert, ale fajnie. I potem jak już mam iść na ten koncert, mam takie, po co? Dlaczego ty to sobie robisz? Przecież wolałabyś teraz spać. ale trzeba. A jakoś, no myślę, że gdybym nie miała właśnie już tego małego sukcesu internetowego, to gdybym nie miała już jakichś fanów, którzy właśnie piszą, że przyjedź, zagraj i tak dalej, to pewnie bym się poddała już jakiś czas temu. Ale dzięki temu, że motywują ludzie i piszą, zagraj, to już mam takie, no dla nich, no muszę.
No tak, teraz już nie masz wyjścia.
Teraz już nie mam wyjścia. A nagrywałam to na początku, no byłam w Kambodży, byłam sama, nie za bardzo miałam co robić, to nagrywałam te piosenki i dopiero jak potem wróciłam do Polski i okazało się, że no to już masz te piosenki, to graj koncerty, bo w pierwszym momencie było oj, to już gorzej, to nie mogę tak tylko w internecie. Więc rzeczywiście są we mnie dwa wilki. Jeden chce śpiewać, a drugi chce spać, ale no jakoś się udaje to połączyć. Też myślę, że w taki sposób, że te moje koncerty nie są jakieś szalone, że też jak mówią inni muzycy, że no, to pewnie tam potem idziecie na imprezę się napić czy coś, a naszą menadżerką Moniką mówi, nie no, 22, to my będziemy spać.
No bo rozumiem, jak już ten koncert się zaczyna, to tak, to już płynie, inaczej.
Zawsze przed koncertem jest, znaczy teraz już nawet nie, ale te, tak 4 lata temu, jak zaczynałam, to zanim wychodziłam na tą scenę, to rzeczywiście stres był straszny, ale teraz już jednak no, kwestia przyzwyczajenia. To też myślę tym uczestnikom konkursu można poradzić, że nawet jak na początku jest ten stres, to jednak im dłużej się to robi, tym bardziej się po prostu człowiek przyzwyczaja i już to robi automatycznie. Oczywiście nadal mi się zdarza pomylić, ale jednak też jakby to pomylenie nie jest już tragedią, bo jak się pomylę, to też po prostu, no pomyliłam się, no będę grać dalej, no nic się nie stanie, świat się nie zapali, nie ucieknę z płaczem. A na początku jednak ten stres był straszny. Więc myślę, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. Mhm.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
A propos tych piosenek, może przypomnijmy naszym słuchaczom, albo poinformujmy ich po raz pierwszy, jak to w ogóle się u ciebie zaczęło z w ogóle zjawiskiem pod tytułem piosenka? Pamiętasz pierwszą piosenkę, która ci się spodobała na przykład? Kiedy to było?
Znaczy to tak ogólnie jako dziecko?
Tak.
Ja pamiętam, nie wiem czemu, że jak byłam jakoś pięciolatką, to twierdziłam, że moim ulubionym wokalistą jest Polanka. Tak. Nie wiem dlaczego. I właśnie Diana, jak leciało, to zamawiałam, bo u mnie w domu zawsze leciał 884 FM i właśnie leciał ten Polanka, to ja ogłosiłam, że to jest mój ulubiony. Więc to jest to pierwsze, co pamiętam, to, że to był Polanka.
Przeważnie na początku ci rodzice podrzucają, nie, te utwory. Potem nam się one przestają podobać.
Dokładnie.
Czyli jak to u ciebie potem skręciło?
No jakoś skręciło, znaczy, bo ogólnie u mnie w domu się bardzo dużo śpiewało, bo mój ojciec też pisał piosenki turystyczne, które są w ogóle w śpiewnikach turystycznych. Wygrywał konkursy nimi. Niestety mój ojciec nie poszedł w muzykę, bo moja najstarsza siostra jest niepełnosprawna i cała moja rodzina musiała jakby rzucić się w leczenie mojej siostry, więc mój tata jakby tych swoich muzycznych marzeń nigdy nie spełnił. Ale ma tych piosenek sporo napisanych, więc u mnie się też bardzo dużo zawsze śpiewało. Tata grał na gitarze i tak dalej. Ja na tej gitarze jako jedyna w całej rodzinie nie gram, bo byłam zbuntowana. I jak chcieli, żebym grała na gitarze, to nie grałam na gitarze. I potem to skręciło, bo ja mam też starszego brata o 6 lat i on słuchał dużo muzyki rockowej. Więc ja tak najpierw z piosenek Disneya, że tak powiem, bo głównie piosenki z bajek Disneya. Potem przeskoczyłam w rock, bo mój brat słuchał rocka i też jakby byłam takim małym nastoletnim metalem w wieku lat 12. Chodziłam w glanach z kostką. Zaczęłam słuchać System of a Down wtedy bardzo namiętnie, Metaliki i wszystkiego, co tam wtedy w tym czasie było. Potem skręciłam w J-rock i słuchałam japońskiego rocka i japońskiego popu bardzo dużo, bo jestem też fanką mangi i anime zagorzałą. No i tak w sumie. Potem zaczęłam słuchać trochę kmerskiej muzyki, jak zaczęłam studiować kmerski, koreańskiej, tego typu. Ale no raczej rock, pop rock między tym. A potem nagle zaczęłam grać na ukulele, nie wiadomo co.
Nie wiadomo co, ale dlaczego? Czy też nie wiadomo dlaczego, skąd to się wzięło? Pierwszy moment.
W sumie dlatego, że... Bo ja byłam wokalistką zespołu Bakłażan w czasie studiów. Tutaj mieliśmy taki rock folk, grali moi znajomi, ja dołączyłam do nich jako wokalistka, na początku oni grali tylko covery, no ale zaczęłam pisać piosenki, na początku próbowałam napisać poważne piosenki i łachie, no nie umiem.
I to był pierwszy moment, kiedy
w ogóle zaczęłam pisać
piosenki? Tak. Ktoś tam z tego zespołu chciał, czy sama wymyśliłaś?
Nie, no bo oni jakby też uznali, że jako wokalistka to ja muszę napisać piosenkę. Okay. I oni mieli jakieś melodie, wysłali mi te melodie i mówili, wymyśl do tego tekst. I jakby pierwszym takim moim tekstem, który trochę się no nie, że wybił, ale wszystkim się spodobał, to była piosenka Czereśnie. Można ją znaleźć na Spotify, jestem z Bakłażan, piosenka Czereśnie. Jest to piosenka o tym, że poszłam na rynek, kupiłam 5 kg czereśni, choć planowałam kupić tylko 2. Piosenka oparta na faktach. Jeżeli ktoś jest z Rusa, to wie, że na ryneczku sprzedaje pan Rysiu i on potrafi tak człowieka zagadać, że człowiek przyszedł po ten kilogram czereśni, a wychodzi z 5. I tak właśnie zrobiłam. Miałam te 5 kg czereśni i napisałam piosenkę o tym. I to była właśnie pierwsza piosenka, którą napisałam, która była taka bardziej dowcipna. I ona się wszystkim spodobała. I wszyscy zaczęli mnie chwalić, że ale fajne, nie? Że to jest taka nietypowa piosenka i że taka, że fajnie płynie i tak dalej. I ja się rozbestwiłam, stwierdziłam, że ja teraz tylko takie będę pisać. Że takie trochę śmieszne, a trochę coś tam starałam się też jakby trochę, nie że mądrze, ale prawie.
O życiu.
Tak. No bo było, że planowałam kupić tylko dwa, tak już w życiu jest, nie wszystko idzie według planu, to może znaczyć, że już tak być ma. Więc tak próbowałam porównać kupowanie czereśni do wyborów życiowych. Tak, więc to była pierwsza piosenka, którą napisałam, z której byłam zadowolona i więc zaczęłam iść w tą stronę i zaczęłam pisać więcej takich piosenek dla tego zespołu Bakłażan. Miałam piosenkę On gra w grę i nie ma dla mnie czasu. Miałam piosenkę o tym, że zgubiłam but, bo zgubiłam. Wtedy nie pamiętam, co tam jeszcze miałam. Miałam parę piosenek po angielsku, wtedy jeszcze pisałam częściej po angielsku, że it's not as bad as it seems. Miałam jedną piosenkę. No i te wszystkie piosenki były właśnie dla tego zespołu. No a potem się przeprowadziłam do Kambodży i nie miałam zespołu. A przyzwyczaiłam się przez te lata, będąc w zespole, że piszę.
Ile lat w tym Bakłażanie pisałaś?
4 przed przeprowadzeniem się do Kambodży. No bo potem na początku bycia w Kambodży też jeszcze im tam podsyłałam jakieś piosenki, choć było wiadomo, że nie będziemy za bardzo mieli kiedy ich grać, ani jak. Ale po prostu jakby to pisanie piosenek weszło mi w krew, że byłam przyzwyczajona do tego, że każda jakaś sytuacja była, o tym mogę napisać piosenkę. I zaczęłam, i zawsze miałam notes przy sobie i zawsze pisałam jakiś głupi tekst, usłyszałam głupi fragment, nie wiem, ktoś coś powiedział na ulicy, i sobie to zapisywałam. I potem miałam po prostu wypisanych mnóstwo pomysłów na te piosenki. No i nagle znalazłam się w Kambodży bez zespołu i bez instrumentów żadnych, bo nie potrafiłam na niczym grać. I miałam wciąż mnóstwo tych pomysłów na piosenki, to dlatego właśnie to ukulele. I zaczęłam po prostu komponować sobie sama już te piosenki, jako że już i tak je wymyślałam.
No dobrze, a to ukulele miałaś ze sobą, czy dopiero tam znalazłaś?
Tam, ukulele pierwsze kupiłam w Kambodży. To w ogóle tak przyszło mi do głowy tam, bo przez to właśnie, że te piosenki wymyślałam, myślałam sobie, no kurczę, jak ja mam, na czym ja mam to komponować? Jestem w tej Kambodży, będę latać dużo samolotem pewnie, bo będę wracać do Polski i tak dalej. No to nie kupię gitary, bo to ciężko. I jakoś, nawet nie wiem, czy ja nie wpisałam w internet, jaki jest najprostszy instrument do nauczenia i wyleciało mi, że ukulele. A tam w Kambodży jest tak, że jest ulica, gdzie sprzedają instrumenty, ulica, gdzie sprzedają części samochodowe, ulica, gdzie są fryzjerzy, zawsze są ulice, gdzie jest więcej właśnie jakichś rodzajów biznesów. I tak się złożyło, że moje pierwsze mieszkanie w Kambodży było na takiej ulicy, która miała właśnie sklepy muzyczne.
Okay.
I jest pierwsze, chyba już byłam 3 miesiące w Kambodży od przyjazdu, kiedy właśnie tak ciągle patrzałam na to ukulele i w końcu zanabyłam.
Bo to też jest bardzo intrygująca i nietypowa, taka subtelna przecież muzyka w porównaniu do dzisiejszej muzyki królującej jakby w gustach młodzieży i nie tylko młodzieży. To jest taka propozycja, no jednak nietypowa.
Raczej tak, raczej. No nie jest to muzyka mainstreamowa na pewno i nigdy taką nie będzie. No ale udało się mi znaleźć jakąś niszę ludzi, którzy akurat taki typ muzyki lubią i będę się ich trzymać. Mam nadzieję, że nie uciekną.
Chociaż oczywiście tu dochodzimy do momentu piosenki Bohun, w której się już dzieje trochę więcej niż
tak, dzieje
poprzednich.
Się. Dzieje się więcej, ale wciąż wydaje mi się, jest to mniej niż tak ogólnie w takich piosenkach, nie wiem, klubowych czy coś tego typu. Znaczy zaczynam teraz też koncertować czasem z zespołem, no bo na festiwalach to jednak na samo ukulele i Paweł na wszystkim to było trochę za mało, jeśli ludzie stoją. Bo jak mam koncerty siedzące, no to jest w sam raz. Bo ludzie sobie śpiewają, siedzą sobie, podrygują. Ale jak już jest stojący, no to jednak mogliby trochę się poruszać. Więc będę też grać koncerty z zespołem, więc będzie jeszcze perkusja, bas dodatkowy. Ale wciąż wydaje mi się, że jest to trochę delikatniejsze niż, nie wiem, piosenki rockowe.
Czy popularny, niesamowicie skoczny polski rap, pełen przekleństw i też mocnych bitów, prawda?
Tak, trochę daleko mi do rapu.
A to jest w tej chwili na topie?
Tak, chociaż był moment, kiedy przechodziłam właśnie od jednego wydawcy do drugiego, przechodziłam z Agory do My Music, to był taki się wydarzył przypadek, że jak przeklejali mój album, to jedna moja piosenka włączała się, jak się włączyło, nie wiem, jak się nazywał zespół, ale jakiś popularny rapowy zespół, coś się źle przekleiło, że jak się włączało ich jakąś najnowszą piosenkę, to leciała moja. Ale tam tylko przez parę godzin, ale zawsze mogę mówić, że byłam gwiazdą rapu przez chwilę.
A ten Bohun to jest zapowiedź takiego kierunku teraz, że będzie więcej te aranżacje?
Tak, na pewno myślę, że będzie teraz trochę, będziemy się starać trochę więcej tych instrumentów robić. Znaczy też nie będę, ja zawsze jednak chciałam, żeby te piosenki były trochę minimalistyczne, bo wydaje mi się, że też taki jest ich styl i też jest dużo ludzi, którzy to lubi. Na przykład wiem, że osoby autystyczne lubią w piosenkach moich to, że jest mało się dzieje, nie denerwuje ich to. Więc myślę, że takie właśnie bardziej minimalistyczne piosenki będę wciąż robić, ale żeby były jednak trochę pełniejsze niż te, co na samym początku nagrywałam, tylko z ukulele.
No sam ten pierwszy pomysł, jak ten pan na tym rynku miał na imię?
Rysiu.
Z czereśniami ten tak. Pomysł. To trzeba mieć też właśnie jakąś taką koncepcję, trochę odwagę może, żeby o czymś takim napisać piosenkę, prawda?
Moja mama mówiła panu Rysiu, panu Rysiowi, że jest bohaterem piosenki, ale nie wzruszył się szczególnie. Myślę, że to nie pierwsza piosenka o nim.
Kto wie. Mój syn by powiedział na taki utwór, albo ten o chłopaku, który gra w gry i nie ma dla ciebie czasu, nie? Mm-hmm. Że napisałby Norel.
Tak. To często mi tak komentują. W komentarzach pod moimi piosenkami często RL się przewija.
Jak ty to dokładnie rozumiesz dla naszych słuchaczy, którzy nie znają tego?
To znaczy relatable, czyli że można się z tym utożsamiać. Chyba nie ma jednego pojedyńczego słowa.
Nie ma w sumie u nas, no. Także trafione, że wiem, o co chodzi, nie? Coś w tym stylu.
Że czuję to.
Tak.
Też tak mam.
No RL. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, się rozgadałam.
Specjalnie dla Radia Poznań Marta, czyli Ranko Ukulele. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.